Dyskurs 23. Ogranicz pragnienia, bądź zawsze zadowolony, a staniesz się bliski i drogi Bogu. Wszystko, co się rodzi, przechodzi 6 etapów życia. Narodziny, wzrastanie, rozwój, przekwitanie, starzenie się i śmierć. Zaś to, co nie rodzi się, nie umiera. To, co nie podlega narodzinom, nie podlega również tym 6 procesom. Drugi rozdział Gity przedstawia ścieżkę mądrości. Podstawą wyłożonej tu nauki jest twierdzenie, że to, co się rodzi, musi umrzeć. Kto nie podlega narodzinom ani śmierci? Atma. Atma nie rodzi się i nie umiera. Atma nie podlega żadnym procesom. Jest stała, niezmienna, odwieczna. Nie posiada żadnych cech. Jest twoim prawdziwym ja. Jedynie ciało rodzi się, jedynie ciało przechodzi 6 etapów życia, jedynie ciało ulega śmierci. Tego, który zamieszkuje ciało, nie dotyczą żadne procesy w nim zachodzące. Mieszkańcem ciała jest atma. Jedynie ona wolna jest od iluzji, czyli mai. Gdy uświadomisz sobie istnienie atmy, zrozumiesz, że tylko ona godna jest poznawania, że ona jest twą jedyną wartością. Wszystko inne jest ulotne i nietrwałe. Powinieneś dążyć do poznania atmy, ponieważ wiedza o niej zapewni ci nieprzemijające poczucie szczęścia. Nie mnóż pragnień, raczej ciesz się tym, co zostało ci dane. W rozdziale dotyczącym oddania się Bogu Krishna wymienił 26 cnót, które czynią wielbiciela drogim Panu. Wśród nich jedną z najważniejszych pozycji stanowi zadowolenie z tego, co jest. Oznacza to, że człowiek przestaje gonić za doczesnymi przyjemnościami. Skoro już zaznałeś różnych zmysłowych przyjemności, a mimo to nie uzyskałeś spokoju ani poczucia spełnienia, porzuć tę gonitwę i postaraj się zadowolić tym, co masz. Serce zgorzkniałego człowieka można porównać do dziurawego kosza. Takim naczyniem nie nabierzesz wody ze studni. Zanim je wyciągniesz, woda wypłynie. Nie zostanie ani jedna kropla, którą mógłbyś zaspokoić pragnienie. Analogicznie, jeśli cierpisz z powodu zachłanności, cała twoja radość życia wylewa się, zanim zdążysz spełnić swe pragnienia. Kiedy ona wycieka z twojego serca, na jej miejsce wlewa się gorycz. Pragnienia zawsze rodzą kolejne pragnienia. Człowiek, który nie posiada nic, będzie bardzo szczęśliwy, gdy dostanie 100 rupii. Ale zaraz potem pomyśli, że wolałby dostać 1000 rupii. Gdy jakimś szczęśliwym zbiegiem okoliczności dostanie 1000 rupii, zapragnie otrzymać 1000000. Potem zechce zostać właścicielem ziemskim, później prawodawcą, ministrem, a jeszcze później premierem. W końcu będzie chciał za wszelką cenę osiągnąć stan równy Bogu. Jednakże nigdy nie osiągnie boskości przy pomocy wpływów czy majątku. Gdy pragnienia przekraczają pewne granice, człowiek gorzknieje, a majątek i prestiż nie usuwają z jego serca goryczy ani nie zapewniają wewnętrznego spokoju. Musisz nauczyć się cieszyć tym, co masz. Bądź odpowiedzialny za dobra, które otrzymałeś od Boga. Traktuj je jako wyraz Jego łaski i bądź szczęśliwy. Wielbisz Boga, ale tak naprawdę chodzi o to, by Bóg wielbił ciebie. Twierdzisz, że kochasz Boga. Zastanów się jednak, czy zasługujesz na Jego miłość. Wierzysz, że Bóg jest twój. Czy i ty należysz do Niego? Przypuśćmy, że wysłałeś do kogoś list polecony. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru wiesz, że list dotarł do adresata. Samo stwierdzenie, że Bóg jest wspaniały, można porównać do wysłania listu. Głębszej satysfakcji doznasz dopiero wtedy, gdy otrzymasz od Boga potwierdzenie. Tak, ty też jesteś wspaniały. Kiedy On powie ci, należysz do mnie, jesteś mi bardzo drogi, poczujesz spełnienie i ono stanie się twoim najcenniejszym skarbem. Aby ów skarb zdobyć, musisz podjąć praktykę duchową. Jedynym owocem wszystkich praktyk duchowych jest oświadczenie Pana. Mój drogi, należysz do mnie. Ono jest twoją nadzieją i celem. Arjuna zdobył takie zapewnienie. Jemu również nie były obce pewne pragnienia, lecz zrezygnował z nich, i całkowicie oddał się Panu. Powiedział: Swami, jesteś dla mnie wszystkim, należę wyłącznie do Ciebie. Musisz osiągnąć taki stan świadomości i łaskę Boga. To jest Twój jedyny cel. Gdy wyjeżdżasz za granicę, nie liczy się Twoje wykształcenie, pozycja społeczna, status materialny czy stanowisko. Ważne jest to, abyś posiadał paszport. Ktoś może powiedzieć: jestem wykształcony, bogaty, posiadam dużo ziemi, chciałbym otrzymać paszport. Nikt nie wyda mu paszportu na tej podstawie. Jeśli chcesz wyjechać za granicę, musisz dokonać pewnych formalności, przejść pewną procedurę, która jest taka sama dla bogatych, jak i dla biednych. Nawet w takiej błahej sprawie, jak podróż autobusem, pociągiem czy samolotem, nikt nie będzie zwracał uwagi na Twoje osiągnięcia czy pozycje. Jeśli posiadasz bilet, nikt nie zapyta Cię o konto w banku, wykształcenie czy zajmowane stanowisko. Musisz okazać bilet, żeby zawieziono Cię do miejsca przeznaczenia. Jeśli nie będziesz miał biletu, zostawią Cię bez względu na Twoje listy uwierzytelniające. Podobnie, jeśli pragniesz wejść do Królestwa Wolności, potrzebujesz łaski Boga. To ona jest Twoim paszportem w duchowej podróży. Lecz sam paszport też nie wystarczy. Musisz mieć jeszcze wizę, gdyż to ona daje Ci prawo pobytu w miejscu przeznaczenia. Wizą są Twoje duchowe dążenia, wysiłek i determinacja. Dawca może być gotowy, lecz osoba mająca otrzymać dar musi być w stanie go przyjąć. Oddanie Bogu i duchowa praktyka umożliwia Ci przyjęcie łaski Boga. Aby wejść do Królestwa Wolności, potrzebna Ci jest miłość Boga i prawo przebywania tam, a prawo to wypracowujesz sobie w procesie duchowego rozwoju. Bhagavad-gita uczy, że aby wejść do Królestwa Wyzwolenia, trzeba wykazać się 26 cnotami. Praktycznie wpuszczą Cię tam, jeśli wypracujesz w sobie choć jedną z nich. Spośród tych wszystkich cnót poczucie zadowolenia jest jedną z najważniejszych. Swami często pyta: kto jest najwspanialszym człowiekiem na tym świecie? Oto i odpowiedź: ten, kogo nieustannie wypełnia radość życia. Dlatego naucz się zawsze odczuwać zadowolenie. Nie zagub się w świecie, dążąc do zdobycia jego przemijających wartości, dóbr materialnych czy pozycji. Oczywiście masz prawo do wszelkich radości tego świata, przecież w nim żyjesz. Ale nie zapominaj o tym, że świat składa się z 5 żywiołów, które nie mają żadnej trwałej wartości. Twoje ciało również zbudowane jest z tych samych żywiołów. Dopóki uważasz ten świat za jedyną rzeczywistość, odczuwasz przywiązanie do ciała czy miejsca. Nie marnuj czasu na te przywiązania. Pamiętaj o swym najważniejszym celu, o celu duchowym. A oto przykład. Pewien bogaty człowiek, który zwiedził cały świat, postanowił zbudować wyjątkowy dom. Miał to być pałac, jakiego dotąd nie widziano i o jakim nikomu nawet się nie śniło, o oryginalnej, jedynej w swoim rodzaju konstrukcji. Człowiek ten gotów był wydać na ten cel dziesiątki milionów rupii. Zatrudnił najlepszych inżynierów i architektów z całego świata. Wreszcie ukończył tę niezwykłą budowlę. Oto posiadał dom, który miał zachwycić ludzi różnych zapatrywań i różnych kultur. Właściciel jednak zwołał ekspertów i zapytał ich: czy znajdujecie w tym budynku jakieś wady lub defekty? Lecz oni nie znaleźli żadnej usterki. Dom wyglądał na doskonały. Na uroczystość otwarcia zaprosił mnóstwo gości. Przybyli najbogatsi mieszkańcy i wysocy urzędnicy. Zaprosił również wielkich mędrców, aby otrzymać ich błogosławieństwo. Gdy już wszyscy obejrzeli dom, właściciel zwrócił się do nich: pokornie was proszę, abyście powiedzieli, czy widzicie jakieś wady lub braki w tej budowli. Inżynierowie odrzekli: któż mógłby wskazać chociaż jedną usterkę? Ta budowla jest doskonała. Tymczasem pewien jogin zwrócił się do gospodarza: widzę dwie istotne wady w tym budynku. Zgromadzeni bardzo się zdziwili. Jakież to wady dostrzegł ów człowiek? Właściciel domu złożył ręce w geście prośby i zwrócił się do jogina: Swami, proszę powiedz, jakie zauważyłeś w nim wady? Wszyscy z niecierpliwością czekamy na Twą odpowiedź. Jogin odparł: te defekty nie powstały z Twojej winy ani z winy architektów, inżynierów czy budowlanych. Nikt z Was nie może ich też naprawić. Pierwszą wadą jest to, że po jakimś czasie cały ten budynek ulegnie ruinie i całkowitemu zniszczeniu. Temu nie możecie zaradzić, A drugą jego wadą jest to, że osoba, która zbudowała dom i obecnie jest jego właścicielem, odejdzie kiedyś z tego świata i zostanie zapomniana. Tego także nie można zmienić. To jest nieuniknione i wydarzy się wcześniej czy później. Nie uświadamiając sobie tej prawdy, sądzisz, że zdziałałeś coś trwałego. Mylisz się, gdyż nie dostrzegasz tego, co nieuniknione. Tak oto ludzie zapominają o śmierci i sądzą, że oni, ich dzieła oraz osiągnięcia będą wieczne. Wieczna jest Atma. To ona stanowi źródło nieprzemijającej szczęśliwości i pokoju. Musisz zatem na niej skupić swoją uwagę. Twoim niezniszczalnym domem jest zadowolenie i spokój, który czerpiesz z Atmy, twojej nieśmiertelnej jaźni. Tylko ona jest trwałą wartością. Nie istnieje na tym świecie żaden pałac, który mógłbyś porównać z domem Atmy. Tylko ten dom jest doskonały i nie ulega zniszczeniu. Musisz wreszcie uświadomić sobie, że w doczesnym świecie wszystko jest nietrwałe. Koncentruj się na wiecznej Atmie. Praktyka duchowa umożliwi ci dostąpienie jej wizji, a wówczas doczesne sprawy nie będą zakłócały twojej wewnętrznej radości i spokoju. Właśnie dlatego Krishna powiedział Arjunie: Arjuno, uważasz, że to ty będziesz musiał zabijać, ale to błąd. Jesteś istotą wieczną. Ci, których będziesz musiał uśmiercić, są tą samą wieczną istotą, chociaż ich ciała dopuściły się niewłaściwych czynów. Zatem kto zostanie zabity, a kto będzie zabijał? Ty nie jesteś tym, który zabija, ani oni nie są tymi, którzy polegną w tej walce. Śmierć dotyczy ciała materialnego, a nie jaźni. Atmy nie można zabić. Atma nie rodzi się i nie umiera. Musisz zrozumieć tę prawdę, żyć zgodnie z nią i spełniać swe obowiązki, nie mając na względzie ich rezultatów. Uświadom sobie nieśmiertelność Atmy i walcz w obronie prawości. Wówczas twoje działanie zgodne będzie z boską wolą i nawet w ogniu walki odczujesz wewnętrzny spokój. Jeśli naprawdę zrozumiesz nieśmiertelność Atmy, uświadomisz sobie, że ona istnieje ponad wszelkimi defektami. Wówczas żadne wątpliwości nie będą niepokoić twojego umysłu. Nauki Kriszny należy bardzo dogłębnie zrozumieć. Stwierdzenie, że nikt nie zabija, ani też nikt nie zostanie zabity, jest nazbyt często przyjmowane dosłownie przez osoby, które nie wnikają w głębszą treść Bhagavad Gita. Jest wielu takich, którzy cytują Gitę, a nawet prowadzą wykłady na jej temat, ale sami wcale nie praktykują tego, czego nauczał Kriszna. A oto pewien przykład. Żył kiedyś myśliwy, bardzo niedobry człowiek, który zabił wiele zwierząt. Po jakimś czasie zaczął mordować także i ludzi. Wreszcie ujęto go i osadzono. Za wszystkie zbrodnie, które popełnił, sędzia skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok miał zostać ogłoszony następnego dnia. Zbrodniarz wziął ze sobą na odczytanie wyroku egzemplarz Bhagavad Gita. Sędzia orzekł, że wyrok ma zostać wykonany następnego dnia rano. W tym momencie skazaniec odezwał się zuchwale. Panie sędzio, dlaczego nakłada pan na mnie tak drastyczną karę? Należy ci się kara śmierci, ponieważ zamordowałeś wielu niewinnych ludzi, wyjaśnił sędzia. Zbrodniarz wyciągnął z kieszeni Bhagavad Gita, pokazał ją sędziemu i powiedział: według tej świętej księgi nie jestem zabójcą tych ludzi, ani też nie zostali oni zabici. I bezczelnie dorzucił: czy sąd zaprzecza temu, co powiedział Bóg? Sędzia okazał się równie bystry jak złoczyńca. Bez chwili wahania odparł: tak, z pewnością to prawda, że nie zabiłeś tych ludzi, ani też oni zostali zabici. Jeśli chodzi o moje orzeczenie, ani ja ciebie nie pozbawię życia, ani ty go nie stracisz. Niemniej jednak wyrok zostanie wykonany jutro o 7 rano. Nie można interpretować Bhagavad Gita dosłownie i dopasowywać jej treści wedle własnego uznania do konkretnych okoliczności. Musisz żyć zgodnie z jej naukami, ale przedtem musisz zrozumieć ich głębszy, ogólny sens. Gita nie była przeznaczona jedynie dla Arjuny, lecz dla całej ludzkości. Ona jest darmą ludzkości. Bóg ofiarował ją światu, a Arjuna posłużył mu za narzędzie jako przedstawiciel całego rodzaju ludzkiego. Ta boska nauka odnosi się do wszystkich ludzi. Aby móc ją stosować, musisz stopniowo redukować swe pragnienia i potrzeby, a także rozumieć, czym jest Atma. Wówczas osiągniesz stan niczym nieuwarunkowanej radości. Musisz przeanalizować swoje postępowanie i sprawdzić, czy praktykujesz te nauki w codziennym życiu. Ucząc się na pamięć 700 wersetów Gity, nie poznasz ukrytej w nich prawdy. ona odkryje się przed tobą dopiero w sytuacjach z codziennego życia, a wówczas bezpośrednio jej doświadczysz. Musisz przekonać się, które z cnót są ci potrzebne do wypełnienia twych obowiązków, jak również zauważyć, w jaki sposób każda z nich może ci ułatwić osiągnięcie celu twojego życia, a wówczas będziesz mógł naprawdę stosować je na co dzień. Zatem ogranicz swoje pragnienia i pożądania. W ten sposób osiągniesz stan zadowolenia. Jednocześnie staraj się zasłużyć na miłość Boga. Twoja miłość do Niego nie wystarczy. Zaskarb sobie Jego miłość i łaskę. Niech twoje postępowanie sprawi, że On skieruje swoją miłość na ciebie. Nie ma sensu krzyczeć, że Bóg należy do ciebie. Musisz dążyć do tego, aby Bóg uznał, że to ty należysz do Niego. To jest twój najważniejszy cel. Od tej chwili zacznij pielęgnować w sobie te cnoty, gdyż tylko nimi możesz skłonić Boga do złożenia takiego oświadczenia. To jedyna metoda uświęcenia ludzkiego życia.